dwóch polityków, których z nami już nie ma, a którzy byli naszymi, jak się okazuje, jednak kotwicami. Mówię o wielkim, wspaniałym nestorze Polskiego Ruchu Wolnościowego, który zawsze w kluczowym momencie odpala polityczny pas szachida, czyli Januszu Korwin-Mikke. Wygrana Mentzena to jest koniec obecnego obozu politycznego. Zbieramy ekspertów między innymi po to, żeby przeprowadzić polską wersję tego, co robi Elon Musk w Stanach, czyli projektu Dodge.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To jest program Warzecha kontra Łukasz Warzecha, a moim gościem dzisiaj jest pan Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Kłaniam się, panie pośle.
Kłaniam się wszystkim Państwu. Dzień dobry.
Kandydat Konfederacji zbiera już, no nie wiem, czy średnia taka wychodzi sondażowa, ale często to jest około 20% głosów. No i tu pojawia się pytanie, czy 20% poparcia, na razie nie głosów jeszcze. Pojawia się pytanie, jak długo to może trwać? No bo na razie była tendencja zwyżkowa, no ale w którymś momencie to się zatrzyma. Ja przypominam sobie bardzo ciekawą analizę Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego sprzed kilku miesięcy, gdzie oni mniej więcej na poziomie właśnie 20% ustawiali ten hipotetyczny szklany sufit Konfederacji.
To nie chodzi o szklany sufit Konfederacji, tylko chodzi o to, ile osób uwierzy, że Sławomir Mentzen ma największe szanse z wszystkich kandydatów obecnej opozycji wygrać wybory prezydenckie z Rafałem Trzaskowskim. I w sytuacji, w której młodzi Polacy, dla mnie młodzież to są ludzie do 40. Jeżeli młodzież, w której ta grupa do 40 lat, tam mamy poparcie nawet 50%, niektóre sondaże pokazują i one mocno spada z wiekiem. Ale ci młodzi ludzie, co do zasady, i to wynika z badań, nie zagłosują w drugiej turze, wielu z nich, na jakiegokolwiek kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Pana Karola Nawrockiego, czy jakiegokolwiek innego
Ale
kandydata.
Tu jest, panie pośle, przepraszam, pytanie o trwałość tego poparcia, bo bardzo często w kontekście, no można powiedzieć, sondażowego, ale jednak sukcesu waszego kandydata, pana Sławomira Mentzena, pojawia się przypomnienie o roku 2023, które chyba trochę dla was jest czymś w rodzaju traumy. No 14-15% w sondażach, a potem 7% w wyborach.
Jest to dla nas trauma przepracowana, z której wyciągnęliśmy wnioski. Niektórzy mają traumy, które ich niszczą, a są tacy, których trauma buduje i pomaga im się przemywać. Donald Tusk podwójnie przegrał wybory w 2005 roku i nie wiem, czy to dobre dla Polski, nawet sądzę, że nie, ale przepracował tę traumę, zebrał się w sobie i później wielokrotnie wygrywał. Stał się całkiem innym politykiem, całkiem innym człowiekiem. A my jesteśmy w sytuacji, w której mamy wielkie poparcie młodych Polaków, którzy nie zagłosują w drugiej turze na jakiegokolwiek kandydata PiSu.
Ale przepraszam, PiSu, czy to wam wychodzi z jakichś wewnętrznych badań, że oni nie zagłosują?
Nie tylko z naszych, ale z wielu innych badań wynika, że w drugiej turze Sławomir Mentzen ma zauważalnie, istotnie wyższą szansę na dobry wynik w zderzeniu z Rafałem Trzaskowskim niż Karol Nawrocki. I ci młodzi wyborcy, którzy pamiętają 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, wielu z nich z powodów estetycznych, politycznych, personalnych, pamięci tego, jak wyglądały lockdowny, jak wyglądała pandemia, jak wyglądała polityka rządowa, podatkowa w różnych innych wymiarach, nie zagłosują, część zostanie w domu, część zagryzie zęby i zagłosuje na kogokolwiek przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu. A wyborcy PiSu, jak jeden mąż, zagłosują, tak wynika też z badań, na kandydata, który nie będzie Rafałem Trzaskowskim, nie będzie człowiekiem Donalda Tuska. I przy takiej logice, przy takiej mechanice wyborczej, coraz większa liczba wyborców PiSu, którzy nadal są wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, którzy nadal wolą Prawo i Sprawiedliwość niż Konfederację, zagryzą zęby i w pierwszej turze zagłosują na Mentzena z tych samych powodów, dla których część wyborców Koalicji Obywatelskiej zagłosowała na trzecią drogę, bojąc się, że jeżeli oni nie przekroczą progu, to będzie trzecia tura rządów PiSów. I ci wyborcy, którzy myślą pragmatycznie, logicznie, duża część mojej rodziny na Śląsku, to są Ślązacy, wyborcy PiSu od wielu, wielu lat. Część, jak mój tata już zdecydowanie wyborcy Konfederacji, co w grupie seniorów nie jest super częste, ale oni sami mówią, ok, chyba musimy zagłosować na tego Mentzena, bo on ma większą szansę niż Nawrocki. I dlatego uważam, że jakiekolwiek takie pozycjonowanie się na jakichś szklanych sufitach dla Konfederacji, czy analizy jajogłowych, słuszne, niesłuszne, sprzed 12 miesięcy, nie muszą mieć pokrycia w tych wynikach wyborów.
Czyli wynik pana Mentzena niekoniecznie musi być równoważny z wynikiem Konfederacji. Rozumiem, że pan to traktuje jako dwie różne rzeczy i to są szczególne wybory, tak? Dobrze
Dokładnie
rozumiem.
Tak, chociaż jednocześnie jest oczywiście coś takiego jak efekt Mentzena. On nas pociągnął również w tych wyborach partyjnych, w tych sondażach partyjnych ewidentnie do góry, więc ja myślę, że jeżeli coś się może wydarzyć, jeżeli istnieją jakieś szklane sufity, a mam poczucie, że to jakby ktoś mówił, że KLD ma 3,99% i nigdy nie będzie rządzić Polską. Ta partia Donalda Tuska, która w 1993 roku nie przekroczyła 5% progu, miała 3,99%, chociaż miała swojego premiera i miała bardzo bogatą i silną kampanię. I ludzie mówili, nie, ta partia o takich poglądach, o takim programie, o takim profilu, o takich liderach nigdy nie będzie rządziła naszym krajem, a to jest partia, z której powstała Koalicja Obywatelska, a po drodze Platforma Obywatelska.
Wie pan, to teraz tak się trochę, no nie, użyłbym złego słowa, bo to nie tyle rozmarzyłem, co patrząc na pana, tak puściłem wodze wyobraźni i wyobraziłem sobie, że Sławomir Mentzen wchodzi do drugiej tury i w tej drugiej turze wygrywa. Mhm. I wtedy kim zostaje przy Sławomirze Mentzenie Przemysław Wipler? Bo na przykład wyobraziłem sobie, że pan zostaje szefem kancelarii prezydenta i wtedy ogromna część wyborców, którzy za panem nie przepadają, może są wyborcami Konfederacji, mówi, no tak, ten zły duch Konfederacji, ten podstępny Przemysław Wipler teraz idzie do Pałacu Prezydenckiego za Sławomirem Mentzenem i będzie jak Mieczysław Wachowski dla Lecha Wałęsy.
Nie, jest to absolutnie nieuczciwe porównanie i nie wiem, dlaczego się pan redaktor nad tym rozważył. Jestem lepiej wykształcony niż Mieczysław Wachowski. Nie mam pochodzenia służbowego, nigdy nie miałem żadnych nawet krótkich epizodów z resortami siłowymi. Całkiem poważnie mówiąc, ta linia krytyki, o której pan mówi, o tym podstępnym duchu, to są ci ludzie, tak mówią, których już z nami nie ma. To są ci ludzie, którzy są wyborcami i największymi fanami, psychofanami, turbofanami, megafanami dwóch polityków, których z nami już nie ma, a którzy byli naszymi, jak się okazuje, jednak kotwicami. Mówię o wielkim, wspaniałym Nestorze Polskiego Ruchu Wolnościowego, który zawsze w kluczowym momencie odpala polityczny pas szachida, czyli Januszu Korwin-Mikke,
który w pewnym momencie
kiedyś mój przyjaciel powiedział mi, mój chłopie, obok niego strach stać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wciśnie ten guzik i wszyscy wokół spłoniemy. I niestety robił to wielokrotnie i mógłbym puszczać filmiki, wypowiedzi. To w momencie, którym 2 lata temu idzie nam świetnie, przekonujemy do siebie, mamy gigantyczne poparcie wśród młodzieży, rośnie nam poparcie wśród kobiet, zwłaszcza w małych i średnich miejscowościach. Pan Janusz idzie na spotkanie Fundacji Patriarchat, gdzie toczy się dyskusja, czy że kobiety to zasadniczo są dobytkiem mężczyzny, takim trochę lepszym niż koń i krowa, jednak dobytkiem. On siedzi i przysypiając kiwa tam głową, a później mówi do kamery TVN-u, która się w tej piwnicy dziwnym trafem znalazła. Siedzi 12 wariatów, pan Janusz i kamera TVN-u w piwnicy, która to wszystko nagrywa, i pan Janusz pytany, co o tym myśli, to mi już zawsze mówił, że kobiety nie powinny mieć praw wyborczych. I to w tym momencie mamy z tego zbitkę i jesteśmy masakrowani tym filmikiem przez kilka tygodni. I te kobiety, które się do nas zaczęły przekonywać, nagle mówią, nie, to jednak są wariaci. Nie ma z nami pana Janusza, więc ten element odpada. Drugi element to był kolega Grzegorz Braun, co do którego nie wiedzieliśmy, czy on nam bardziej przysparza, bo ma niewątpliwie fana, grono wielkich fanów i z uwagi na sposób uprawiania polityki i to, co mówi, ale też w jaki sposób mówi i robi, w niego wierzą. I nie wiedzieliśmy, czy więcej jest tych ludzi, czy tych ludzi, jak niektórzy moi koledzy, którzy głosowali, i koleżanki na Prawo i Sprawiedliwość, przyjaciele, znajomi, mówią, Przemek, rzeczy, które on mówi, robi, sprawiają, że się boję na was głosować.
No i jaka refleksja już dobrych, no ile, ze 2 miesiące, tak? To już mniej więcej.
No, jesteśmy w sondażach plus 8% średnio po tym rozstaniu, więc wydaje się, że ten lęk, który był niewątpliwy, bo Konfederacja jednak była Konfederacją, miała 3 komponenty, teraz mamy 2 komponenty, mamy 2 takich, można powiedzieć, głównych liderów wizerunkowych, tożsamościowych. Dla tej części konserwatywno-narodowej jest to Krzysztof Bosak, dla tej części wolnościowej jest to Sławomir Mentzen. Później jest ten poziom, powiedzmy, wykonawczy, jest po grupa posłów z obu tych formacji, są najbardziej rozpoznawalni nasi politycy. Średnia wieku, jestem tam chyba najstarszy w chwili obecnej. Ja i europoseł Stanisław Tyszka, który jest mniej więcej w moim wieku.
Ale mówi pan, panie pośle, o tym, że...
I dajemy sobie radę.
Pan Sławomir Mentzen jest dla tej grupy wolnościowej. Kiedy pan Mentzen był w Kanale Zero u pana Krzysztofa Stanowskiego, to padło również pytanie, no, o jeden z tych najbardziej kontrowersyjnych tematów, czyli o aborcję. I tam pan Mentzen powiedział, że on jest przeciwnikiem dopuszczalności aborcji w przypadku ciąży z gwałtu. Czy nie obawia się pan, że dla tej wolnościowej części elektoratu to może być jednak szok? Bo ja muszę powiedzieć, że spotkałem się, co mnie samego trochę zaskakiwało, ale spotkałem się z tym, że dzisiejsi młodzi wolnościowcy, tacy może zahaczający o środowiska nawet libertariańskie, ale nie tylko, generalnie to środowisko liberalne nie jest specjalnie konserwatywne. Nie obawia się pan, że ta wypowiedź może wam zaszkodzić?
My pod tym względem jesteśmy właśnie ideową prawicą i nie mówimy rzeczy pod publiczkę albo po to, by dzielić w ramach określonych linii podziału Polaków. Zdajemy sobie sprawę, że wielu Polaków ma inne podejście niż my, ale zdajemy sobie sprawę, że Polacy coraz lepiej rozumieją, jak zostali cynicznie rozegrani 2 lata temu właśnie hasłami, że jak wygra Donald Tusk i jego ekipa, to zaraz wszystko będzie wolne, wszystko zostanie zmienione. Polacy zaczęli rozumieć, że nawet w koalicji obecnie rządzącej nie ma zwykłej większości dla jakiejkolwiek formy zmiany prawa aborcyjnego. To jest po pierwsze. Po drugie, tym bardziej nie ma większości kwalifikowanej dla zmiany konstytucji. Zmiana konstytucji to jest ilu? 310 czy 315 parlamentarzystów? To jest bardzo istotna większość. Tych 276, by odrzucać weta prezydenckie, więc nie ma w chwili obecnej żadnej matematycznej większości, by zmieniać regulacje dotyczące ochrony życia w jakąkolwiek stronę.
Ale to miałby być prezydent, który jeszcze dodatkowo będzie taką barierę stwarzał.
Ale my nie stwarzamy żadnych barier. My po prostu nie obiecujemy niemożliwego, zwłaszcza wbrew sobie, że będziemy cokolwiek w tym obszarze zmieniać. Ten obszar został ukształtowany przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 2 wyroki, i ten kilka lat temu, i ten kilkanaście lat temu. I tutaj każdy, kto opowiada cokolwiek, musi się zderzyć jeszcze z tym, że istnieje coś takiego jak Trybunał Konstytucyjny, chociaż obecny rząd uważa, że on nie istnieje. Tak jak uważa, że nie istnieją całe izby w Sądzie Najwyższym i nie istnieje 3,5 tysiąca sędziów z 10 tysięcy sędziów.
To jest prawda, panie pośle, że zawarliście coś w rodzaju paktu o nieagresji z Prawem i Sprawiedliwością? Nie pytam o to, czy podpisaliście jakiś dokument, bo pewnie nie, ale na zasadzie gentleman's agreement, no bo jak się obserwuje wypowiedzi i państwa posłów, i państwa kandydata, i też jak się słucha trochę wypowiedzi drugiej strony, choć tutaj może to jest bardziej zróżnicowane, no to można zauważyć, że faktycznie, mimo że różnice między wami przecież są, to te ataki są bardzo, bardzo ograniczone, a przecież konkurujecie w jakiejś mierze o ten sam elektorat.
My konkurujemy w taki sposób, żeby wyborcom PiS-u pokazać, że mamy większą szansę finalnego wygrania z Rafałem Trzaskowskim.
Ale i czy musimy ten pakt wygrać jest, czy nie ma? Bo nie ma, to nie jest jakaś umowa.
Nie, to jest kwestia rozumienia.
Nawet takiej dżentelmeńskiej umowy nie
było?
Nie,
to nie jest do niczego potrzebne, ponieważ jeżeli my chcemy, by wyborcy, czasami wieloletni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, niezależnie od wieku, płci, stanu majątkowego, zagłosowali na Mentzena w pierwszej turze, bo ma większe szanse wygrać z Trzaskowskim, a w drugiej turze, bo jest w drugiej turze i Trzaskowski jest w drugiej turze, to jest jasne, że my nie możemy mówić i robić niczego, co będzie ich wyobrażenie o polityczności obrażało. Więc my w sposób naturalny, automatyczny nie musimy atakować Prawa i Sprawiedliwości, czy jego kandydata, tak zwanego obywatelskiego, z jednego podstawowego powodu. To jest typ elektoratu, który jest bardzo wyczulony na punkcie jedności, który bardzo mocno odrzuca tego rodzaju ataki, które nie są ludzie, którzy możemy napadać Karola Nawrockiego, wprost mu coś wypominać. I zresztą nie musimy tego robić. Wszystko, za co go można atakować, robi tak Rafał Trzaskowski i inni kandydaci obecnego obozu władzy i ten lider i można powiedzieć reszta tego odległego peletonu, więc my nie musimy tego robić. To jest nieefektywne.
Ale to
my musimy pokazywać, że będziemy gwarantować kontynuację tego, co dobrego w prezydenturze Andrzeja Dudy. Pokazywać, że mamy...
Co jest dobrego w prezydenturze Andrzeja Dudy?
Co jest dobrego w prezydencie? Na przykład kwestie jednak zdrowego podejścia do kwestii antropologicznych związanych z ochroną życia. Jeżeli chodzi o kwestie, to też był człowiek, który zachowywał powagę urzędu co do zasady i nie miał żadnych wpadek wizerunkowych, takich jakie miewał Aleksander Kwaśniewski czy Bronisław Komorowski. Jeden z tym słynnym choć szczególnie choć i wchodzeniu po krześle, na którym, czy świętym fotelu, na którym się
adał. No, panie pośle, ja nie wiem, to znaczy, może wpadki wizerunkowe pana prezydenta Komorowskiego były zabawne, ale były też wpadki pana prezydenta Andrzeja Dudy mniej zabawne, na przykład stwierdzenie, że oddaje cześć ofiarom Wołynia. Przypominam, był taki wpis pana prezydenta i to w okrągłą rocznicę apogeum rzezi wołyńskiej. Cześć ofiarom Wołynia. No to od razu pojawiły się pytania, a kim był ten Wołyń, który tak okrutnie zabijał Polaków?
Nie, no to jest jasne, że polityka ukraińska i ta część dotycząca polityki wschodniej, też część polityki, można by powiedzieć, taka no bardzo mało pozostawiającej pola do podmiotowości, jeżeli chodzi o nasze relacje z Amerykanami. To są rzeczy, przy których chcemy być inni i bardziej asertywni. Ale znowuż mamy poczucie i świadomość, że pan prezydent Andrzej Duda w tym elektoracie, który jest dla nas ważny, który staramy się pozyskać, chcemy być pokoleniowo nowym pokoleniem prawicy, musimy i chcemy z szacunkiem podchodzić do pana prezydenta, nawet gdy w różnych konkretnych kwestiach go, jak w tych przypomnianych przez pana redaktora, krytykujemy.
A skoro powiedział pan o tym, mając zresztą moim zdaniem dużo racji, że w zamian, że za was różnego rodzaju słabe elementy, czy to życiorysu, czy programu pana Karola Nawrockiego wyciągają media związane z rządem, no ale jednak chciałbym pana zapytać choćby o jedną sprawę, to znaczy jak się pan zapatruje, no dajmy na to, na kwestię Tadeusza Batyra. Czyli ja. Tego alter ego, które napisało książkę o Nikosiu i wychwalało pana Karola Nawrockiego.
No to jest to słabe. No co tu mówić? Wszyscy wiedzą, że to jest słabe. Też kwestia tego, że ktoś pisze w tej książce, że w sposób uprzywilejowany w bardzo krótkim czasie, krótko mówiąc, domniemując z rąk gangsterów, otrzymuje nagranie dotyczące śmierci Nikosia. No to są takie rzeczy, które są pewnie kłopotliwe. Gdyby to nie było kłopotliwe, to Karol Nawrocki nie pisałby tej książki pod pseudonimem. No ale z drugiej strony też kandydujesz na prezydenta, tak jak w tym powiedzeniu, im wyżej wejdziesz na drzewo, tym bardziej ci wszystko widać, żeby nie mówić komu i co widać.
Ależ pan bolmotami dzisiaj sypie, naprawdę. Polityczny no, pas szachida, teraz to...
No powiedzmy sobie szczerze, to było jasne, że jest taki jeden z moich ulubionych filmów, momentów w serialu House of Cards, gdy mający problemy z narkotykami, alkoholem, kobietami, pogubiony bardzo mocno parlamentarzysta kandyduje na gubernatora i przechodzi taką spowiedź świecką w gronie kilkunastu doradców, przechodzą przez kilkaset punktów, te czasami takich szokujących, typu udział w orgach, mówi, no takie obożenie, czy nieletnie, mówi, nie, no mówi, wszystko, czego nam teraz nie powiesz, o tym przeczytamy w trakcie najbliższych 3 miesięcy w mediach. To był bardzo mądry fragment, wszystko, czym można atakować Sławomira Mentzena w chwili obecnej, to są rzeczy, którymi go atakowano już 2 lata temu. Więc niektórzy mówią, dobra, tą piosenkę już znam, wracacie do starych historii, bo nie ma nic nowego. Sławomir Mentzen został prześwietlony, opołobijany, potłuczony 2 lata temu, gdy kandydował na parlamentarzystę i był jednym z twarzy naszej kampanii razem z Krzysztofem Bosakiem. I jest o tyle lepszej sytuacji niż Karol Nawrocki, któremu taki przegląd i taką świecką spowiedź chyba za słabo zrobili niektórzy sztabowcy walczący z innymi sztabowcami PiSu, bo przypomnijmy, że powodem jego wystawienia miało być to, że nie zagrozi żadnemu z delfinów, żadnemu z pretendentów do lidera obozu Prawa i Sprawiedliwości i oni wzajemnie tak rozgrywali tą grę, żeby kandydatem nie był ani Czarnek, ani Morawiecki, ani tym bardziej Ziobro, ani ktokolwiek, kto ma jakiekolwiek istotne zasoby, doświadczenie polityczne i własny obóz, subobóz w ramach z tego obozu władzy. Więc wybrali kogoś, kto nie zagarnie władzy i nie przesądzi, kto przejmuje schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
Chciałbym zapytać, panie pośle, o pewien wątek czy element z...
I to nie jest logika wybrania najlepszego kandydata, jeszcze dodałbym.
Z państwa kampanii pojawiły się filmy w pewnym momencie, na których widać, że a to pan Sławomir Mentzen biegnie dokądś prosto z wiecu, a to potem jedzie na hulajnodze, może się okazało, że kondycja jednak nie ta.
A ja też wyglądało, bo ja rozumiem, że kolega Sławek chciałby mieć lepszą sylwetkę niż ma przed kampanią prezydencką.
Sprawdziłem jeszcze, jak wyglądał kalendarz spotkań w marcu. Oczywiście nie będę całego czytał, ale na przykład 1 marca pan Sławomir Mentzen był aż w 6 miejscowościach. 28 marca był w 4. 29 marca był znowu w 6. To jest mordercze tempo i zastanawiam się, czy to jest też poważne traktowanie wyborców? No bo to jest takie obskakiwanie, no 6 miejscowości jednego dnia, to ile można poświęcić na to, żeby coś ludziom powiedzieć, żeby z nimi zamienić 2 słowa, zapytać ich o coś i jeszcze te pospieszne, no nie wiem, nie chcę tego nazywać ucieczką, no niektórzy tak to interpretowali, ale to pospieszne przemieszczanie się czasem na niecodziennym środku lokomocji.
Chciałbym dodać, że tym jeszcze jest nie tylko wystąpienie Sławomira Mentzena jak na koncercie dobrym rockowym, poprzedzonym występem supportów, czyli polityków, którzy rozgrzewają publikę, zanim on wejdzie na scenę, ale później na każdym z tych spotkań jest wspólne robienie zdjęć. I na początku, na początku trasy Sławomir Mentzen robił zdjęcia prawie z wszystkimi osobami, które przyszły na ten wiec i chciały mieć z nim zdjęcie. Ale w pewnym momencie nas tak zaskoczył sukces frekwencyjny tych spotkań, że okazało się to być niemożliwe, więc jest jakaś część tych osób, które robią zdjęcie, więc tam logistyka, ochrona, no bo ci ludzie się tratują, bardzo chcą mieć to zdjęcie, a później ci ludzie, gdy on spokojnie szedł do samochodu, to biegł za nim tłum wszystkich, którzy nie zrobili zdjęcia i mówili jeszcze ja, jak za Michaelem Jacksonem, możemy się śmiać, a później ludzie siadali na samochodzie, blokowali wyjazd samochodowi, więc on biegł, żeby zanim tłum zatarasuje odjazd samochodowi na kolejne spotkanie, a na tym kolejnym spotkaniu też czekają ludzie, więc mówienie, że on przed kimkolwiek ucieka, kiedy on biegnie na kolejne spotkanie, w pewnym momencie zobaczyliśmy...
Czyli kandydat pada ofiarą własnego sukcesu.
Trochę tak, ale to można powiedzieć jest w jakiś sposób ładujące baterie, dające energię, dające siłę. No ja bym szczerze mówiąc nie dał rady fizycznie tak ciężko jak Sławek Mentzen takiej ciężkiej pracy prowadzi. 10 lat temu może tak, ale też nie mam pewności, a między nami jest tych 10 lat różnicy.
Bo... Ale pan zdaje się, panie pośle, widziałem na pańskim Instagramie, to pan tam nieźle trenował jakieś sztuki walki.
Trenuję chyba, na bieżąco, ale to, no powiem tak, to...
A co pan trenuje? Co kickboks. To jest takiego? Kickboxing?
Kickboxing, tak. Trenuję z 21-krotnym mistrzem Polski, kilkukrotnym mistrzem Europy, mistrzem świata Kamilem Rutą, świetny chłopak i to jest człowiek, który pomógł mi wyjść z niepełnosprawności. Notabene zacząłem trenować w ramach podziemia sportowego w trakcie kwarantanny, bo moja córka postanowiła zacząć chodzić na takie zajęcia. Mówię, nie puszczę w podwarszawskim Józefowie na spotkanie, na której będzie kilkudziesięciu mężczyzn moich nastoletniej córki. Mówię, wiesz, pójdę z tobą na trening. Byłem tam o kilkanaście lat starszy od wszystkich uczestników, byłem najgrubszy, najcięższy i najbardziej spocony i sobie myślałem, jest ze mną bardzo źle, muszę próbować jednak coś z tym robić, a chodziłem na papierach członka polskiej kadry w przeciąganiu liny, bo tam wszyscy, okazało się, że dziesiątki tysięcy osób były przyciągaczami liny. Moja mama i mój syn Janek kilkuletni byli członkami kadry w trójboju siłowym, czy w jakimś tam innej kulturystyce, co nas strasznie cieszyło, ale mieliśmy zgodnie z prawem Ausweisy wszystkie papiery porobione i chodziliśmy na tych papierach na siłownię, w której pękała w szwach, bo ludzie po prostu, którzy nie chodzili do pracy w normalnym trybie, chcieli gdziekolwiek wyjść, nagle się okazało, że są tego rodzaju dziury w systemie, to Polacy jak to Polacy. Tak przetrwaliśmy 123 lata zaborów, okupację Sowietów, że i trzecią RP uczymy się przeżywać i mamy tradycję szukania dziury systemowej. Może dzięki temu nas ta Unia Europejska tak nie dusi jak innych narodów i jakoś zawsze sobie Polak myśli, jak tutaj to obejść, jak ten dom tak zrobić, żeby się niby papiery zgadzały, a żeby to tyle nie kosztowało, ile musiałoby kosztować zgodnie z dyrektywą unijną i dlatego nasza gospodarka w przeciwieństwie do niemieckiej, francuskiej jeszcze się rozwija.
Panie pośle, przepraszam za tę dygresję, ale po prostu nie mogłem sobie darować, bo widziałem filmy z pańskich treningów, ale wracam teraz do...
Ale biegać nie lubię. A Mentzen, Mentzen też odkrył, że to jest mało prezydenckie, gdy biegnie z rozwianym płaszczem i zresztą żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Facet, który biegał z piłą elektryczną i mówił, że będzie ciął głupie, złe przepisy, złe, głupie wydatki, został prezydentem jednego z najważniejszych krajów w Ameryce Południowej. Mówię oczywiście o doktorze nauk ekonomicznym, panu Javierze Milei, który w Argentynie przeprowadza bardzo głębokie i poważne reformy w kraju, który był bardzo zdewastowany przez różnego jej maści socjalistów i wydaje się, że idzie w stronę sukcesu i że tam po prostu ludziom się żyje lepiej. Więc jakbym ktoś mi powiedział, że facet, jak sobie zobaczyłem te jego w stylu koncertowym spotkania, zresztą podglądaliśmy, patrzyliśmy, jak to wygląda, dlatego Mentzen powiedział, że jak zostanie prezydentem Polski...
Mówi pan o Mileju, tak?
Mileju, tak. Te filmiki są niesamowite i tam był tłum, energia, to była atmosfera koncertu rockowego. Mówimy, Boże, to jest XXI wiek, ludzie w innej, pod pewnymi względami podobnej kulturze to kupili, pójdźmy w tę stronę, zróbmy to w taki sposób.
No to, panie pośle, skoro wspomniał pan Javiera Milei, rzeczywiście bardzo ciekawe jest to, co się dzieje w Argentynie, ale ja jestem ciekaw, co by się działo w Polsce pod tym względem właśnie, gdyby prezydentem został pan Sławomir Mentzen. W programie pana Sławomira Mentzena są punkty takie jak na przykład radykalne uproszczenie podatków, no ale do tego trzeba mieć poparcie polityczne. Podobnie zresztą jak do realizacji wielu innych punktów, które są w tym programie zapisane. No i teraz jest pytanie, skąd to poparcie polityczne brać? Bo mam wrażenie, że pan Mentzen miałby tutaj problem chyba nawet jeszcze większy niż pan Nawrocki, który jednak miałby za sobą PiS, wciąż partię, która jest na drugim miejscu w sondażach. A kto poparłby propozycję pana Mentzena, na przykład radykalnego uproszczenia systemu podatkowego, czy zniesienia podatku Belki, bo taka zapowiedź też w programie pana Mentzena jest.
Ci politycy, którzy teraz głosują za wszystkimi dobrymi projektami Konfederacji podatkowymi w Sejmie, czyli między innymi jak jeden mąż Klub Prawa i Sprawiedliwości. Oni są tak zdesperowani, ja z nimi czasem rozmawiam, nie będę mówił z kim, ale ja mówię, jak mielibyśmy cokolwiek z wami robić, to jakie wy macie takie postulaty programowe, na których wam, że mówi, wszystko jedno, zrobimy wszystko, niech ci źli ludzie sobie już pójdą. Tam jest poczucie pewnej takiej desperacji i oni po prostu mają poczucie, że jest taki poziom nienawiści, wrogości w tej obecnej fazie wojny polsko-polskiej po 20 latach popisu, którą mamy teraz, że nie ma tam jakichś barier podatkowych. Mówię, ale podatki dobrze, ale... nigdy nie były problemem. To jest pierwsze. Pośle, po drugie, dobrze, ale... ja chciałem powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Wygrana Mentzena to jest koniec obecnego obozu politycznego. To jest kilka procesów jednocześnie. Rozpad koalicji rządzącej, rozpad koalicji zielonych z żółtymi, którzy się nienawidzą, bo politycy PSL-u mówią o politykach Hołowni per żółci i mówią tak, żółci, ci mówią o nich zielone dziady. I to jest mniej więcej język, którymi mówią, że już mają dosyć tych chamów, wąsatych wieśniaków i tak dalej. Tak mówią ci wielkomiejscy panicze od Szymona Hołowni. I vice versa, oni mówią, że to jest reinkarnacja jakiejś zmutowanej Unii Wolności. Ci ludzie, którzy czują się od nich lepsi, pokazują im swoją lepszość. To wychodzi w takich tematach jak próba rozwalania Polskiego Związku Łowieckiego przez polityków Hołowni, która nie przeszła, bo odrzuciliśmy te głupie, szalone pomysły razem z politykami IPiS-u i PSL-u. I w różnych małych, drobnych sprawach widać, że to pęka. Pęka cały ten obóz władzy. Coraz mocniejsze są przecieki dotyczące tego, że czują się zblokowani. Na przykład Donald Tusk chciałby dymisji pana ministra Szejny, ale Czarzasty powiedział: nie, Andrzeja nie oddamy, ja bronię swoich ludzi.
Panie pośle,
nie
dobrze, tego. Ale
ten obóz pęknie i będzie nowy, moim zdaniem, okay. Będą wcześniejsze wybory. Każdy, kto chce wcześniejszych wyborów, zakończenie obecnego obozu władzy,
ale załóżmy, panie pośle, ale załóżmy, no, okej, okay. Niech będzie, że są wcześniejsze wybory. Mieliśmy dopiero co sondaż, który pokazywał, że co prawda najwięcej mandatów zdobywa Koalicja Obywatelska, tam przy podziale na mandaty wychodziło 200, ale wy razem z PiS-em macie 260 mandatów, czyli jesteście w stanie
prawie tyle rządzić. By odrzucać weto prezydenta.
Tak. No tylko, że gdyby rzeczywiście tak się stało i teraz załóżmy, że pan Sławomir Mentzen jako prezydent występuje ze swoimi propozycjami podatkowymi. No ale nawet jeżeli wy będziecie wtedy w koalicji z PiS-em i będziecie rządzić, no to przecież większość ma PiS. To przecież chyba pan na tyle długo siedzi w polityce, że wie pan, że optyka się zmienia. Wtedy oni już nie będą na musiku. Wtedy oni powiedzą, no dobra, ale my tu jesteśmy socjalną partią, nie możemy takich rzeczy popierać. No wiecie, mówiliśmy wam, że poprzemy, ale to było w innej rzeczywistości politycznej. Teraz rządzimy znowu i jesteśmy silniejsi od was.
Panie redaktorze, obaj mamy pewną pamięć historyczną. Obaj pamiętamy, jak pod hasłem Polski Solidarnej walczącej z Polską liberalną PiS wygrał wybory w 2005 roku i kogo zrobił wicepremierem i ministrem finansów, ultraliberalną wolnościową Gilowską. To są ludzie, którzy po prostu w tych fundamentalnych kwestiach nie mają zdania. I osobiste poglądy jednego polityka, który miał jakiekolwiek zdanie albo chciał robić cokolwiek, w tym przypadku Mateusza Morawieckiego, doprowadziły do eksperymentów pod tytułem Polski Ład. Czyli eksperymentów, które zostały dramatycznie odrzucone przez polską klasę średnią, przez 300 tysięcy księgowych, przez 2 miliony Polaków, którzy prowadzili jednoosobowe działalności gospodarcze, bo w nich był wymierzony Polski Ład. To nie był jakiś element programu Prawa i Sprawiedliwości, bo tam nikt nie ma w takich tematach zdania, tylko to był osobisty, autorski projekt jednego konkretnego polityka i jego otoczenia.
Czyli pan uważa, że się po prostu da przekonać,
oni
tak?
Są, mówiąc po angielsku, fleksybilni, są potwornie elastyczni w takich kwestiach. Są pewne rzeczy, które są trudne, fundamentalne i mogą być powodem konfliktów. Tak jak na przykład to, że my uważamy, że trzeba wreszcie pozwolić polskim prywatnym firmom brać udział w zamówieniach wojskowych i tym Polakom, którzy zbudowali sukcesami firmy w innych branżach, a chcieliby wejść w obszar podwójnego zastosowania wyzbrojenia, ktoś woli utrzymać albo skansen w postaci państwowej, bardzo nieefektywnej i bardzo źle traktujących swoich własnych pracowników finalnie i marnujących środki publiczne i państwowej branży obronnej, albo dać szansę zbudować przemysł, którego w Polsce mamy prywatną branżę obronną. My jesteśmy tego zwolennikami. I jak rozmawiam w szczegółach z politykami PiS-u, mówię, okej, w tamtym obozie też byli ludzie, którzy uważali, że już wtedy trzeba było to robić. Moim zdaniem też ja nie mam ku temu żadnego mandatu umocowania politycznego, ale być może to jest moment, a być może to będzie moment dopiero, w którym konsekwentnie będzie tak zwana mijanka i Mentzen będzie w iluś sondażach pod rząd pierwszy przed Karolem Nawrockim, ale może być w tej kampanii moment, w którym może trzeba będzie rzucić hasło nasz prezydent, wasz premier i zacznijmy współpracować poważnie nad programem, który jesteśmy w stanie wspólnie dowieść dla Polski.
Panie pośle, wracam jeszcze do tego punktu odniesienia, jakim dla liberalnych wyborców jest z pewnością pan prezydent Javier Milei. Zaczęliście rozdawać i widzę, że ta akcja no, bardzo się rozkręca, taką gazetkę dla seniorów. Gazetkę, rozumiem, że to jest też pewien ukłon w stronę seniorów, którzy być może nie posługują się biegle internetem, może rzadziej tam zaglądają. Dostali taką formę ulotki wyborczej, którą znają na przykład...
Jak gazetka z Biedronki.
Jak gazetka, tak, gazetka sklepowa.
Sklepowa, i tam jest, bez żadnych brandów.
I tam jest właśnie pan Mentzen, który tłumaczy, dlaczego warto na niego zagłosować. Między innymi jest ta zapowiedź, że zrezygnuje z opodatkowania emerytur. Chciałem zapytać, co to w praktyce oznacza, no bo kiedy liberałowie mówią o rezygnacji z opodatkowania emerytur, to rozumieją to w ten sposób, że emerytury będą wypłacane netto, no bo rzeczywiście bez sensu jest, że państwo de facto z budżetu, bo nie ze składek przecież, wypłaca emeryturę, od której potem samo pobiera podatek. Ale to chyba nie o to tutaj chodzi.
Chodzi więc też jest, o to, żeby emeryt,
to jest pytanie
który
o to,
sobie dorabia...
Jakie są koszty tego?
Chodzi o to, żeby emeryt, który dorabia, był traktowany jako Polak niepełnoletni podatkowo. Bo w Polsce pełnoletność podatkową uzyskujemy w wieku lat 26. Nagle w wieku lat 26 Polak po urodzinach dowiaduje się, że 1/3 dochodu zabiera mu państwo i nagle zaczyna płacić składki i podatek dochodowy. To jest wstrząs i szok, który rozmawiam z młodymi Polakami i podatnikami, którzy mi mówią, że już chcieliśmy zakładać rodzinę, mieć dziecko, ale nagle się okazało z dnia na dzień, że zarabiamy 1/3 mniej.
Ja taką historię chyba od Roberta Gwiazdowskiego niedawno słyszałem. O jego synu, który nagle...
Nasz kolega,
który... Przepraszam, od Adama Abramowicza, byłego rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który dokładnie właśnie
to
taką historię
powiedział,
że syn, który skończył 26 lat, przyszedł do niego nagle i mówi...
Co się dzieje?
Tato, co to jest? Co to ma być?
Ale to samo przeżywali funkcjonariusze służb, policjanci i pracownicy budżetówki po wprowadzeniu Polskiego Ładu, gdy nie zmieniono przepisów dotyczących naliczania zaliczek na podatek dochodowy i nagle w tych polskoładowych warunkach, gdzie mieli mieć się lepiej, nagle iluś procent brakuje im wypłaty i o co tutaj chodzi? A się okazało właśnie, że zapomniano tych przepisów zmienić i nagle się okazuje, że ci ludzie zaczynali tracić istotną część swojego wynagrodzenia. Doprowadzenie do takich przepisów w ramach tego, a młodzi to w sumie nie pracują, albo pracują na czarno, albo umowę zlecenie dzieło, to damy im ulgę podatkową. To jest jedna z takich traum antyrodzinnych, bo ten człowiek, który, nie wiem, zarabia 4200, to dostaje 4200 do kieszeni. I nagle jak on zamiast 4200 to z dnia na dzień dostanie 3000, to on mówi, co się stało z moim 1200 zł. Jak są dwie osoby w parze i jak zarabiają po 5000, to jeszcze bardziej jest to odczuwalne. Są pieniądze, które są mniejsze niż koszt wychowania w tej pierwszej fazie i okresie dziecka miesięcznie. Ci ludzie mówią, wziąłem kredyt, to się kleiło, nagle kończę 26 lat i nagle przeżywam taki szok. To jest antydemograficzne.
Ale rozmawialiśmy o emerytach.
My jesteśmy za tym, żeby emeryt, który sobie dorabia, to miał wszystko, co dorobi, jest czystym zyskiem, jest aktywizacją zawodową takiej osoby i żeby był traktowany jak ten Polak przed 26, czyli wszystko dostaje do ręki, co dodatkowo sobie dorobi. Dodatkowo, powiedzmy sobie szczerze, gdyby Platforma spełniła swoje obietnice wyborcze, to nasza propozycja dla emerytów byłaby dla nikogo. Bo gdyby emeryt dostawał 5 tysięcy emerytury miesięcznie, to byłoby 60 tysięcy rocznie, nie płaciłby podatków. To obiecała 2 lata temu Koalicja Obywatelska. I ja już 2 razy w Sejmie składałem projekt ustawy w tym zakresie, tej obietnicy Koalicji Obywatelskiej. My jako Konfederacja złożyliśmy ten projekt, PiS go poparł i Platforma chciała go wycofać, chciała go odrzucić w pierwszym czytaniu. Ale nagle sobie przypomnieli, ja to przypomniałem właściwie w Sejmie, że Rafał Trzaskowski 5 lat temu między 1. a 2. turą obiecał, że Polacy zarabiający minimalne wynagrodzenie nie będą płacić dochodowego. A nasz projekt jest miksem tych dwóch obietnic, bo mówimy, że minimalne wynagrodzenie bez podatku, ale nie mniej niż 60 tysięcy. Czyli krótko mówiąc, zakładamy też kotwicę, że gdyby rządy w ramach obietnic socjalnych chciały podnosić minimalne wynagrodzenie, to będą przy okazji podnosiły kwotę wolną. Bo teraz czasami jest tak, że rząd podnosi minimalne wynagrodzenie, licząc na efekt fiskalny, że dzięki temu więcej podatków i składek zbierze, tak? Kosztem pracodawców, czy to jest efektywne,
tak to działa,
czy to nie jest efektywne. Więc zrobiliśmy tą propozycję, Platforma złożyła wniosek o odrzucenie tego w pierwszym czytaniu, jak dotarło do starszych i mądrzejszych w tym stronnictwie politycznym, co odwalili posłowie tego klubu, to nie wycofali ten
Ale
wniosek
panie pośle,
i ta ustawa leży w Sejmie na dalsze prace.
Generalne pytanie jest takie, czy wy... przekalkulowaliście chociaż mniej więcej koszt tych propozycji, które zawiera program pana Sławomira Mencena.
Tak, tak. I to są racjonalne propozycje.
To ile to ma kosztować?
To zależy od wariantów i to zależy na przykład wpływy z podatku belkowego są minimalne. To jest kilka miliardów złotych. Ale podatek belkowy jest mechanizmem, w ramach którego pompuje się wzrost cen nieruchomości, ponieważ z jednej strony mamy w przypadku nieruchomości taką sytuację, że jeżeli kupisz nieruchomość i sprzedasz za 5 lat, kupiłeś za 1 000 000, sprzedasz za 1,5 miliona, ale minęło 5 lat, to tych 0,5 miliona nie masz ani złotówki podatku dochodowego. A jakbyś zarobił tyle na giełdzie, na obligacjach, na lokatach, to byś 19% zabrało ci państwo. Jeżeli dodatkowo, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, to masz 8,5% podatku od tego dochodu z tytułu najmu. W przypadku podatku, który masz z inwestycji kapitałowych, to jest zawsze 1/5 zabiera ci państwo.
Dobrze, ale panie pośle, ile to ma kosztować?
To nie będzie nic kosztowało, zmienią się zachowania Polaków. Zmienią się na przykład, będzie mniej presji na pompowanie cen mieszkań, bo Polacy będą mogli efektywnie te swoje pieniądze na innym poziomie ryzyka, w inne aktywa w
stanie jeszcze jeden przykład
inwestować.
Mówią niektórzy zwolennicy, czy też byli zwolennicy Konfederacji, na zasadzie zarzutu, że zrezygnowaliście z postulatu...
Nie ma prawie takiej grupy, jak byli wyborcy Konfederacji. To jest tylko Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun.
Mówią, że zrezygnowaliście z postulatu, który kiedyś podnosiliście, zlikwidowania podatku dochodowego w ogóle. A nie jest to, tu muszę wyjaśnić, bo być może widzowie nie do końca wiedzą, to nie jest jakiś postulat wzięty z sufitu. To są poważni ekonomiści, którzy argumentują, że podatek dochodowy po prostu się nie sprawdza, że można go zastąpić kombinacją innych podatków, wtedy na przykład wprowadzając odpowiednio sformatowany podatek katastralny. Zostawiam te rozważania na bok, ale rzeczywiście nie ma tego dzisiaj w programie pana Sławomira Mencena. Kiedyś o tym mówiliście.
Panie redaktorze, 22 lata temu, w 2003 roku, jako jeszcze młodszy chłopak, byłem w zespole ekspertów i analityków, który przygotowywał reformę podatkową Centrum Adama Smitha. Ta reforma jest dla mnie prawie że w 100% aktualna, ale wytłumaczenie w krótkich formatach radiowych, telewizyjnych, o co w niej chodzi, jest potwornie karkołomne. Wytłumaczenie tych wszystkich elementów i zmiennych, na których polega zmiana systemowa, jest czymś bardzo trudnym, a jak mówimy, że zniesiemy podatek, jakbyśmy mówili, że zniesiemy podatek dochodowy, to nawet ludzie, którzy są niskich, prostych podatków, przy obecnym poziomie obciążeń w to nie wierzą. Więc to po prostu trzeba zrobić, a nie mówić, bo ludzie nie wierzą.
Ale
ludzie
to znaczy, mówią, chcecie to zrobić nadal czy nie?
Ja bardzo chcę i uważam, że i jak rozmawiam z moimi kolegami, jak mamy taki zespół, kto się nazywa Zespół Pracy Programowej, spotykamy się w tygodniach niesejmowych z gronami ekspertów z tej części wolnościowej i narodowej. Liderem z tej części z ruchu narodowego jest pan bardzo pracowity, skrupulatny i mądry poseł, pan Michał Wawer. Siedzimy i dyskutujemy nad różnymi kwestiami dotyczącymi ochrony zdrowia. No wczoraj siedzieliśmy od 10 do 15 do 13 i dyskutowaliśmy o kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, jak wyjść z tego pata. Zapraszamy zewnętrznych ekspertów, mamy opracowania dotyczące poszczególnych kwestii, liczymy, ile co będzie kosztować. Uruchomiłem również pracę nad zespołem w ramach Fundacji Dobry Rząd, która jest takim think tankiem, zapleczem naszym intelektualnym. Jestem tam jednym z fundatorów i prezesem. I zbieramy ekspertów między innymi po to, żeby przeprowadzić polską wersję tego, co robi Elon Musk w Stanach, czyli projektu DOGE, czyli Department of Government Efficiency. Po naszemu my to nazywamy projekt Efektywne Państwo, bo jest olbrzymia liczba instytucji, które czasami kosztują straszne pieniądze, a nikt nie wie, po co one teraz są. Wydawanie kilkunastu miliardów złotych na powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, kiedy jest brak rąk do pracy i mówi nam się, że mamy ściągnąć miliony ludzi z zagranicy, żeby przyjechali do pracy, a w tym czasie prowadzenie instytucji, które kosztują kilkanaście miliardów rocznie, po to, żeby walczyły o aktywizację zawodową Polaków, kiedy mamy dramatyczny brak rąk do pracy faktycznie w olbrzymiej liczbie sektorów, to jest pewien relikt czasów głębokiego bezrobocia i on nadal kosztuje miliardy i to są wydatki indeksowane. I takich rzeczy jest naprawdę wiele, więc my siedzimy teraz też nad tym, gdzie ciąć wydatki, gdzie, jakie instytucje, które są reliktowe i chore likwidować, na przykład takie jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Troszkę mi to, akurat słyszałem o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, dobre rzeczy. Natomiast trochę mi to przypomina akcję z deregulacją, którą rozpoczął pan premier Tusk. Chciałem zapytać, jak pan to ocenia? No bo pan Brzoska, niezależnie od tego, że no nie jest już głównym właścicielem InPostu, ale niewątpliwie jest zdolnym przedsiębiorcą.
Wybitnym.
Jest lista spraw do załatwienia, które faktycznie mogli zgłaszać obywatele, w tym przedsiębiorcy. Ta strona Sprawdzamy, tam można rzeczywiście dużo tych pomysłów różnych było.
7 tysięcy pan.
I jak pan to ocenia? Czy to jest PR, teatr, czy coś z tego rzeczywiście będzie?
Znam osobiście Rafała Brzoskę. Bardzo go podziwiam, bardzo go cenię, między innymi za konsekwencje, upór i wytrwałość. To nie jest człowiek, który pozwoli z siebie zrobić, jak to się mówiło za mojej młodości, naklejkę na jabol, czyli coś, co komuś do niczego jest niepotrzebne, czy kogoś, kto będzie chorągiewką w trakcie kampanii wyborczej. Potrzeba na przykład zdjąć poparcie Mentzenowi i pokazać przedsiębiorcom, że jednak ten rząd coś robi, bo przez dwa lata nic nie zrobił.
No, ale tak
to była intencja
to,
i punkt wyjściowy Donalda Tuska. Ale jeżeli
tak było, pan.
Jestem bez wątpienia, że to była akcja w stylu siedzi Rafał Brzoska obok pana premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Wszyscy wiedzą, że Rafał Brzoska jest kozakiem i nie uchyla się od wyzwań. I Donald Tusk mówi, no to jak, panie Rafale, pomożecie? Jak słynna wypowiedź oczywiście towarzysza Gierka, pomożecie, pomożemy. A w tym momencie Rafał mówi, Brzoska mówi, dobra, potrzymaj mi piwo. Oczywiście, że pomożemy. Co, my nie damy rady? On jest liderem, którego środowiska biznesowe w Polsce od dekad nie miały. To jest człowiek, który w ramach pracodawców RP i kilku innych zrzeszeń przedsiębiorców doprowadził do tego, że przedsiębiorcy i ci średni, i ci bardzo duzi zaczęli z sobą współpracować. Jeżeli doprowadzili do tego, że zebrali kilka milionów złotych na poważną pracę analityczną, żeby dokonać przeglądu takich projektów, przygotować bardzo poważnie, skrupulatnie założenia, policzyć ile to kosztuje i zrobić taką preselekcję z tych 7 tysięcy projektów, wybrać kilkaset projektów, około 300, które dają rządowi. Rząd dostał pierwszą paczkę. Rząd ma teraz miesiąc, żeby z tej paczki powiedzieć, co robi, czego nie robi. I później obiecał to premier, że pan minister Berek w Rządowym Centrum Legislacji roześle te projekty do ministerstw i powie, a teraz róbcie i w 100 dni mają do mnie wrócić projekty ustaw. Ja znam polski rząd, to się nie uda. Pan się śmieje, ja się śmieję. Wiemy, że to nie jest skazane na sukces, ale jednocześnie ci przedsiębiorcy mówią tak, jeżeli oni tego nie dowiozą, to my pomożemy przygotować projekty legislacyjne. Ja deklaruję w imieniu moich kolegów i koleżanek z klubu Konfederacji, byliśmy na spotkaniu z tymi przedsiębiorcami, powiedzieliśmy, wszystko, w czym was oszukają, wszystko, czego nie dowiozą, my złożymy w tym Sejmie.
Proszę, ale muszę powiedzieć,
powiem więcej, z tych projektów, które rząd nie podejmie, to my powiemy, które nam się podobają i też my je złożymy.
Rozśmieszył mnie pan tą wizją, że w 3 miesiące powstaną projekty ustaw w ministerstwach.
Ale to obiecał Donald Tusk. No mnie, ja wiem, jak to działa. Ja byłem w ministerstwach, pracowałem. To nie krasnale znajdą pod kamieniem te ustawy. No tam nie ma ludzi, którzy są w stanie to napisać. Zresztą jak dostaną do napisania kilkanaście albo kilkadziesiąt ustaw, to będzie stan zawałowy.
Każdy, kto zna trochę polską politykę i stan polskiej administracji wie, że to jest komedia.
A ja to zrobię, tylko muszę mieć na to pieniądze.
Ostatnia kwestia, o którą chciałem pana zapytać, trochę nieprzyjemna, to jest, co się dzieje z panem posłem Ryszardem Wilkiem? Bo
leczy się.
Bo wiele osób, no tak, no to dobrze, że się leczy, natomiast wiele osób mogło mieć takie wrażenie, że coś u was poszło mocno nie tak, skoro wprowadziliście do Sejmu człowieka, który kilka razy sprawiał kłopoty z powodu swojej ewidentnej choroby. No i tutaj mogą zadać pytanie, no dobra, to kogo wprowadzą następnym razem? Kto się znajdzie w kancelarii prezydenta ewentualnie, jeżeli wybory wygrałby pan Sławomir Mentzen?
Ryszard się bardzo obawiał, że może zaszkodzić kampanii, I dlatego bardzo szybko powiedział, jakie się sprawy mają, przeprosił, co jest bardzo rzadkie, no i powiedział, że bierze się z siebie. My nie wiedzieliśmy, w jakiej on jest sytuacji, jakie ma bolączki, problemy. I
no to znaczy, że nie sprawdziliście kandydatów.
Ale to był przedsiębiorca, który prowadził dość dużą firmę z dużymi sukcesami, który angażował się również finansowo w różnego rodzaju nasze akcje i działania. Był hojny, sprawny, serdeczny i nie było nigdy tego rodzaju problemów. No nie mieliśmy tego rodzaju wiedzy. Czasami.
Ale przecież ta sytuacja w Sejmie nie była pierwsza. Powiem
tak, nie będę mówił tu o sprawach rodzinno-osobistych, ale wiem, że one miały bardzo duży na to wpływ i wiem, że czasami ludzie, no, którym się w pewnym momencie jakiś sposób sypie życie osobiste, popadają w jakieś tam tarapaty, do tego dochodzi jakaś tam obciążenia psychiczne wynikające z tym, że zmieniają swoje życie, na przykład stają się osobami publicznymi, to przejście ze sfery prywatnej do publicznej to jest źródło bardzo poważnych obciążeń. I to czasami nie mamy innej metody, tylko metodą rozpoznania przez walkę, zweryfikować, jak się ktoś zachowa, jak zostanie politykiem.
Ale wie pan,
jest pan kilkadziesiąt lat publicystą i komentatorem.
Każe, nikt nikomu nie każe wchodzić w życie publiczne.
Wiem, ale pewnie jakbyśmy usiedli, to moglibyśmy nagrać wspólnie poczet ludziom, którym to zaszkodziło zostanie politykami, którzy sukcesami byli lekarzami, sportowcami, artystami, przychodzili do sfery publicznej i ewidentnie im to szkodziło. I nie ma innej metody sprawdzenia ludzi niż sprawdzenie przez walkę. Niektórzy dają radę, inni nie. Za 2 lata mamy kolejną turę, kolejne podejście i albo ktoś pokroił Ryszarda przekona do siebie wyborców, że warto dać mu ponownie szansę, albo odpadnie. Ja znam ludzi, którzy sobie dali radę z takimi problemami, przezwyciężyli. Znam też takich, którzy polegli i nawet jak wypadli z polityki, to było tylko jeszcze gorzej, bo takie poczucie porażki, jednocześnie mające charakter i znamiona publiczne, bardzo mocno tym ludziom szkodziło. Ja sam zaliczałem różnego rodzaju upadki i problemy i wiem, ile mnie kosztowało.
Oni pamiętają doskonale.
Ja jestem świadomy, ja sam sobie to pamiętam, co jest najważniejsze, ale kiedyś mi jeden z moich przyjaciół powiedział, pokaż mi twoje blizny, a powiem ci, kim jesteś. Są ludzie, którzy myślą, że a mnie nigdy by coś takiego nie spotkało, mnie by się to nie przydarzyło. A ja mówię, podziwiam was, albo mniej doświadczeni, albo dużo młodsi koledzy, koleżanki, ale można powiedzieć, różnie w życiu bywa.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem w programie Warzecha Kontra był pan poseł Przemysław Wipler, Konfederacja. Łukasz Warzecha, kłaniam się państwu, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.